Dowiedziałem się dzisiaj rano, że powinienem zacząć ten wykład od wyjaśnień. Więc wyjaśniam. We wczorajszym kazaniu, jeśli to kogoś uraziło, przepraszam, użyłem słowa demon w pozytywnym sensie. Przepraszam za to, jeśli to kogoś uraziło, ale usłyszałem kiedyś takie stwierdzenie. Jestem pastorem, a jako pastor nie tak łatwo się poddaję. Tak? Czy ktoś kiedyś miał koszulkę Jesus Freak albo widział taką? Kto widział koszulkę Jesus Freak? Ja widziałem. A wiecie, co to jest w tłumaczeniu? Szalony dla Jezusa albo Chrystusowy, Jezusowy szaleniec. I teraz jest pytanie. O szaleńca oczywiście. Czy wiemy, z czym szaleniec wiązał się w czasach nowotestamentowych? Pewnie wiemy, tylko nie chcemy głośno powiedzieć. Z demonem, tak. I kiedy mówiłem o kaznodziei, że szalał, że wyglądał, mam nadzieję, że też tak wyglądałem, że żartuje, że w pewnym sensie był szalony dla Jezusa. Ale znowu jestem pastorem, który nie tak łatwo się poddaje. I chcę powiedzieć, że rzeczywiście w języku biblijnym demon określa ducha złego i nieczystego. Ale w kulturze antycznej nie tylko to oznaczał. Był pewien człowiek i można o nim przeczytać w książce napisanej, w księdze czy w dziele napisanym przez Platona Obrona Sokratesa. W obronie Sokratesa Platon mówi, wkładając w usta Sokratesa, pewną prawdę o jego wnętrzu. I Sokrates wypowiada tam słowa, że oto ma pewnego ducha, który mu mówi, co dobrego ma w swoim życiu czynić. A użyte tam jest słowo demon. I to nie chodzi o opętanie demoniczne. Chodzi o to, że w pewnej kulturze pewne słowo miało bardzo szerokie znaczenie. W kulturze Pisma Nowego Testamentu zostało ono zawężone. Także, jak powiedziałem, nie tak łatwo się poddaję, nie miałem dużo czasu na przygotowanie, ale nie wiem, czy jest Adam Płachciak tutaj na tej sali. Czy jest Adam Płachciak? Jest. Adam, czy to prawda, co powiedziałem o Sokratesie? Prawda. Widzicie? Nie konsultowałem z nim tego. Dobrze. Chcę wrócić do tematyki wykładów, do listów, do siedmiu zborów. Zanim jednak będę o tym mówił, co jest w liście, a chciałbym omawiać dzisiaj dwa listy, list do Pergamonu i list do Tiatyry i mam nadzieję, że te dwie godziny wykładów mi wystarczą. Chcę powiedzieć znowu kilka informacji dotyczących samej tej księgi. Część z tych informacji mówił już, i myślę, że to tak w takim głębokim sensie, prezbiter Zdzisław Józefowicz, ja bym tylko parę rzeczy jeszcze do tego dodał. Objawienie świętego Jana należy, tak jak słyszeliśmy, do gatunku pism apokaliptycznych, bardzo rozpowszechnionych w judaizmie w tamtym czasie, kiedy apokalipsa, objawienie świętego Jana powstawało. Autorzy tych pism, i to jest rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, nie pisali wprost, ale posługiwali się symbolami. I te symbole ukrywały pewną rzeczywistość, którą oni opisywali. Z jednej strony ukrywały rzeczywistość, którą widzieli i znali, ale z drugiej strony za pomocą symboli przedstawiali to, co miało zdarzyć się w przyszłości. Tak samo jest z Księgą Objawienia Świętego Jana. Ona pisze w sposób symboliczny. Obok symboli znajdujemy oczywiście też rzeczywiste odniesienia do rzeczywistych sytuacji, ale w dużej mierze jest to księga symboliczna. Tam, gdzie jest symbol, tam trzeba nauczyć się ten symbol właściwie odczytywać. Ale to, co jest ważne i chciałbym mocno podkreślić, to to, że te symbole dla ludzi, którzy czytali objawienie świętego Jana, kiedy ono zostało spisane i czytane w zborach, były zrozumiane. One były zrozumiałe. To my dzisiaj próbujemy odczytać je i zrozumieć, o co w nich chodziło, ale ci ludzie wiedzieli, o czym Jan mówi, używając tych symboli. I tak jak powiedziałem, za tymi symbolami kryły się jakby dwa czasy. To, co było i to, co miało się stać. My często czytamy objawienie świętego Jana jako księgę, która mówi o przyszłości i szukamy w niej taniej sensacyjności, tego, że ktoś nam powie o przyszłych czasach, o wielkich rzeczach, o kataklizmach, o strasznych burzach, o wyładowaniach atmosferycznych, o wszystkim, co najgorsze. Ale Pismo Święte, ta część Pisma Świętego, objawienie świętego Jana, mówiło o tym, co było i co jest. Ale mówiło przede wszystkim o tym, że niezależnie od tego, co jest i co będzie, Bóg jest władcą wszystkiego. On ma wszystko pod kontrolą. I niezależnie jaka jest sytuacja duchowa czy polityczna, Bóg jest Panem ponad tym wszystkim. I to było źródłem nadziei. Dla kogo? Dla tamtych, którzy żyli wtedy i dla nas, którzy żyjemy teraz. I dla tych, którzy będą czytać tę księgę aż do przyjścia Pańskiego. Ale to, co jest też ciekawe i ważne w tej księdze, to fakt, że Jan pisze do 7 zborów. I to też ma charakter symboliczny. Jest 7 zborów, do których pisze Jan, dlatego że 7 ma znaczenie symboliczne. To jest liczba Boża, oznacza pełnię, oznacza doskonałość, pełną liczbę. Można by było powiedzieć, że Jan w ten sposób pisze do całego Kościoła. Ale nie tylko do całego Kościoła wtedy, ale do całego Kościoła wszystkich czasów, wszystkich wieków, wszystkich, można by było powiedzieć, szerokości geograficznych. Jan pisze do nich tę księgę, do całego Kościoła. A więc te 7 listów do zborów nie oznacza tyle 7 okresów w historii Kościoła, jak to niektórzy próbują dzielić historię Kościoła na 7 okresów, ale raczej mówi o różnych postawach, ludzi wierzących, kościołów w ramach całego Kościoła wszystkich wieków. I to, co działo się w Filadelfii, i co działo się w Smyrnie, w Pergamonie, w Tiatyrze, w Sardes, w Filadelfii, w Laodycei, to są rzeczy, które się dzieją także dzisiaj w naszych kościołach. Tak jak działy się wtedy. Nie ma tutaj różnicy. Dlaczego nie ma różnicy? Bo ktoś powiedział, że człowiek niezależnie od tego, w jakiej kulturze żyje, dalej zostaje człowiekiem. Jest taki, jaki jest. To nasze słabości, to nasza natura, to nasz charakter sprawia, że ta księga ciągle dla nas jest aktualna. I to, co jest o zborach napisane, pokazuje nasze postawy, czasami różne. Czasami myślę, że każdą z tych postaw u siebie w życiu możemy znaleźć. Niezależnie od tego, o jakim zborze jest tutaj mowa. Czasami jesteśmy jak Efes, czasami jesteśmy jak Smyrna. Czasami jak Pergamon i Tiatyra, czasami jak Sardes, czasami jak Filadelfia, czasami jak Laodycea. I to jest taki wstęp dotyczący całej księgi, ale to, co chciałbym powiedzieć o Pergamonie i na tym się teraz skupić, to to, że było to jedno z miast Azji Mniejszej, które według historyków było najpiękniejszym i najbardziej znaczącym. Może dlatego, że przez wiele wieków to miasto, Pergamon, przez prawie 4 wieki było stolicą Azji Mniejszej i to zarówno za panowania Greków, jak i za wczesnego panowania Rzymian. Co jednak najważniejsze dotyczące Pergamonu to to, że było to centrum kultury, nauki, religii i polityki. Posiadało największą, zaraz po aleksandryjskiej, bibliotekę, gdzie było zgromadzonych 200 tysięcy tomów różnych pism, ksiąg. To tutaj wymyślono pergamin, to znaczy zastąpiono papirus wyprawioną skórą i to była forma sporządzania ksiąg, zapisywania ksiąg. Między innymi dlatego właśnie ten pergamin wymyślono, bo był konflikt między Aleksandrią a Pergamonem. Aleksandria po prostu zamknęła dostawy papirusu do Pergamonu, żeby przypadkiem nie byli więksi, jeżeli chodzi o bibliotekę, niż oni. Były tam liczne teatry, jeszcze liczniejsze były różnego rodzaju świątynie i miejsca kultu, z których najważniejszy był kult Boga w postaci węża. Ciekawe, nie? Bóg w postaci węża. I ten Bóg w postaci węża był odpowiedzialny za medycynę, za leczenie. On leczył, ale też uzdrawiał. I świątynia tego właśnie Boga pełna była ludzi poszukujących uzdrowienia, poszukujących jakiegoś cudu od tego właśnie Boga. Innym kultem znaczącym właśnie w Pergamonie był kult Boga Zeusa, którego ołtarz był umiejscowiony w Pergamonie na takim miejscu, że górował nad całym miastem. I kiedy się dochodziło do tego miasta, miasta położonego na wyżynie, widziało się z daleka ten właśnie ołtarz na cześć czy ku czci Zeusa. I czasami można by było zastanowić się, co miał na myśli autor, kiedy mówił: tam jest tron szatana. Czy przypadkiem, dochodząc do tego miasta z daleka, nie widział tego właśnie ołtarza Zeusa i nie mówił: to jest właśnie ten tron szatana. Chociaż myślę, że to akurat nie o to tutaj chodziło. Ale kiedy myślimy o tym Pergamonie, o tym właśnie mieście, które tutaj jest opisane, to musimy pomyśleć o tym, że to była wspólnota ludzi wierzących, żyjąca w szczególnej atmosferze duchowej. Ci ludzie żyli naprawdę w głębokim, otoczeni głębokim pogaństwem i właśnie to największe zagrożenie, jakie groziło temu kościołowi, dotyczyło pogańskiego wpływu. Wpływu pogańskich religii, pogańskiego sposobu myślenia, pogańskiego sposobu życia. Ten świat, który ich otaczał, to całe pogaństwo próbowało wywierać presję na Kościół, próbowało przeniknąć do tego Kościoła i próbowało upodobnić ten Kościół do tego, co było na zewnątrz, żeby był dokładnie taki sam jak ten świat. A do anioła zboru w Pergamie napisz: to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym napisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. A więc Pan Jezus, kiedy kieruje słowo do tego zboru przez Jana, przez apostoła Jana, mówi bardzo wyraźnie, że widzi rzeczywistość duchową, w jakiej ten Kościół, ta wspólnota ludzi wierzących żyje. On widział, że otaczało go pogaństwo i że właściwie to miejsce, ten Pergamon jest tronem szatana, jest mieszkaniem szatana, a więc miejscem szczególnej obecności złej mocy, złych duchów, a nawet tego największego z wrogów, można by było powiedzieć, księcia ciemności. A więc zdawał sobie sprawę, w jakim środowisku ci chrześcijanie musieli mieszkać, ci chrześcijanie musieli funkcjonować. I musimy powiedzieć, w związku z tym, co jest tutaj napisane, że tak jak wierzymy, a myślę, że wierzymy, że są takie miejsca, w których Bóg potrafi być obecny w szczególniejszy sposób. Czy wierzymy w to, że są takie miejsca, że są takie momenty i taki czas, kiedy Bóg, który jest wszechobecny, znajduje się w jakimś miejscu w szczególniejszy sposób? Myślę, że wierzymy, że zgadzamy się z tym, co Jezus mówi: tam, gdzie dwoje lub troje są zebrani w imię moje, tam ja jestem. I wierzymy, że społeczność ludzi wierzących, taka jak tutaj, to miejsce szczególnej Bożej obecności. Tak po prostu jest. Ale jeśli w to wierzymy, to musimy też pamiętać, że w tym świecie przeciwnym królestwu światłości funkcjonuje podobna zasada. Prawdą jest, że szatan nie jest wszechobecny, nie jest Bogiem, nie jest wszechmogący. Ale są takie sytuacje, są takie miejsca, w których zło, zły i jego demony mogą mieszkać w szczególniejszy sposób i działać w szczególniejszy sposób. I dokładnie Pergamon był właśnie takim miejscem. Myślę, że obywatele tego miasta, to miasto, można by było powiedzieć dzisiaj z naszej perspektywy, to byli ludzie w jakiś sensie zdemonizowani. Musieli być to ludzie, którzy wybitnie byli przeciwni Ewangelii, wybitnie przeciwni Chrystusowi, wybitnie przeciwni wierzącym, wybitnie przeciwni Kościołowi, a wierzący, którzy tam żyli, chodząc po ulicach i patrząc na to wszystko, co ich otaczało, prawdopodobnie odczuwali wręcz namacalną obecność złego. I Jan o tym wiedział. Jan wiedział, gdzie mieszkają. I Jezus, który przez Jana do tego miasta przemawia, do tego zboru przemawia, mówi: rozumiem, wiem, zdaję sobie sprawę, w jakim miejscu mieszkacie. I myślę, że to, co jest najciekawsze, a dotyczy właśnie tego szatańskiego tronu i tego szatańskiego miejsca, dotyczy jednego z najistotniejszych kultów, jeżeli chodzi o Cesarstwo Rzymskie. Czemu Rzym oddawał największy kult, można by było zapytać? Cesarzowi. Cesarzowi. I to był właśnie ośrodek oddawania czci cesarzowi. Wiecie, wtedy ludzie byli zmuszeni do tego, by w określonym momencie za wolą prokonsula rzymskiego, który odpowiadał za daną prowincję, stanąć przed miejscem kultu cesarza, ukłonić się w figurze cesarza i wypowiedzieć jedno zdanie. Pan mój i Bóg mój. Pan mój i Bóg mój. I kiedy to powiedzieli, mieli prawo wierzyć w cokolwiek chcą. Kto jest autorem tej księgi? Mówimy Jan. Pamiętacie, kto jest autorem Ewangelii Jana? Też ten sam Jan. A pamiętacie, co wypowiedział Tomasz, kiedy zobaczył zmartwychwstałego Pana i kiedy Pan mu powiedział: proszę bardzo, chcesz? Wkładaj palce w moje rany u rąk. Wkładaj rękę w mój bok. Co powiedział wtedy Tomasz? Pan mój i Bóg mój. Niektórzy ludzie powiadają, świadkowie, a on wtedy zrobił taki gest. Pan mój, Bóg mój. Nie, on nie zrobił tego gestu. Tomasz wypowiedział to, co stało się, można by było powiedzieć, odrażającym odniesieniem do cesarza. Tomasz powiedział to, co myślał tylko i wyłącznie w związku z Jezusem. Oto jest mój Pan i mój Bóg. I ci chrześcijanie, którzy musieli stanąć przed tą figurą cesarza, nie byli w stanie powiedzieć: to mój Pan i to mój Bóg, dlatego że tak jak Tomasz mówili: na mnie Panem i Bogiem jest tylko jedna osoba. Jezus Chrystus, mój Pan, mój Zbawiciel. I to było coś odrażającego i przerażającego dla chrześcijan, a jednocześnie świadectwo, że jest to najbardziej zdemonizowane miejsce, że jest to sam tron szatana, tutaj właśnie na tym miejscu. Ale z tym kultem była związana jeszcze bardzo jedna ważna rzecz, która dotyczy Jezusa i tego, jak on przedstawia samego siebie w tym liście. Otóż ten prokonsul Rzymu, który odpowiadał za kult cesarza, miał prawo miecza. Miał prawo miecza jako ten, który był przedstawicielem prawowitej władzy. Miał prawo miecza. A co to znaczyło? A to znaczyło, że miał prawo do życia i śmierci obywateli całej tej prowincji. Za jego wolą ci, którzy może się z nim nie zgadzali, mogli zostać uśmierceni, a inni mogli zostać ułaskawieni. On miał prawo życia i śmierci nad całą tą ludnością. I kiedy Jezus mówi do tego zboru w Pergamonie przez usta Jana, to wtedy przedstawia samego siebie. Ten, oto ten, który ma ostry miecz obosieczny. Miecz obosieczny to była broń właśnie legionów rzymskich. Inne kraje, inne narodowości miały różnego rodzaju miecze. Czasami były to szable szerokie, które miały tylko jedno ostrze, ale miecz obosieczny był charakterystyczny dla Rzymu. To Rzymianie właśnie mieli takie miecze i to właśnie taki miecz określał prawo miecza. I co Jezus przez to chciał powiedzieć? Tym, którzy mieszkali tam, gdzie szatan miał swoje mieszkanie, tam, gdzie szatan miał swój tron, tam, gdzie był ten najbardziej odrażający kult cesarza, tam, gdzie był prokonsul, który w imię cesarza mówił: ja mam prawo do waszego życia i do waszej śmierci. Co Jezus chciał przez to powiedzieć? Jezus powiedział: ja mam władzę, ja mam ten miecz. To ja mam władzę nad życiem i śmiercią. To nie cesarz, to nie prokonsul, to nawet nie szatan ma władzę. Władzę mam tylko ja, tylko Jezus. Tylko On jest Panem, który ma najwyższą władzę. To jest ten, o którym Paweł mówi w liście do Kolosan, w liście do Efezjan, że Jemu poddana została wszelka moc, wszelka władza. Wszystko zostało poddane właśnie Jemu, a On jest ponad wszystkim, ponad wszelką władzą, ponad wszelką zwierzchnością. To, co widzialne i niewidzialne, wszystko jest Jemu podporządkowane i oddane. On ma wszelką władzę i On też ma władzę nad Kościołem. To nie szatan, to nie prokonsul, to nie cesarz, to Chrystus jest Panem. Co to dawało, co to mówiło tym ludziom? Mówiło im, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Bóg ma wszystko pod kontrolą i niezależnie od tego, co się dzieje, szatan, nawet szatan, w największej swojej mocy, w największej swojej władzy nie może nic zrobić, na co nie pozwoli mu Bóg. Można by było powiedzieć, szatan to taki pies na łańcuchu. Na tyle się porusza, na ile mu Bóg tego łańcucha zwolni. I dokładnie widzimy to w księdze Hioba, w pierwszym rozdziale, w 12 wierszu, w drugim rozdziale, w 6 wierszu. On może na tyle Hioba dotknąć i tego, co on posiada, na ile mu Bóg pozwoli. Pan jest tym, który ma kontrolę nad całą rzeczywistością i nawet w najbardziej zdemonizowanym miejscu. To nie zło jest u władzy, to Pan wszystko kontroluje. I ja wierzę, że ten Pan w ten sam sposób chce nam powiedzieć, że ostatecznie wszystko należy do Niego i wszystko jest Jemu podporządkowane i ta atmosfera, w której oni żyją, ta atmosfera, której oni doświadczają, ten opór, przez który muszą nieustannie się przedzierać, jest krótkotrwały i wcześniej czy później Bóg jest w stanie to wszystko zniszczyć i poddać pod ich stopy, pod jednym warunkiem. Pod jednym warunkiem, jeśli będziecie trzymać się mocno mego imienia i nie zaprzecie się mojej czy waszej wiary. Jeśli będziecie trzymać się mocno mojego imienia i nie zaprzecie się wiary, wtedy ta okoliczność duchowa, w której się znajdziecie, choćby była najbardziej zdemonizowana, zostanie przez Pana pokonana, zneutralizowana. I to nie oni będą mieli władzę nad wami, ale wy będziecie mieli władzę nad nimi. I kiedy myślę o takim miejscu jak Pergamon, które było tak mocno zdemonizowane, takim miejscem, gdzie było mieszkanie szatana, to myślę sobie trochę o naszym kraju. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale tak właśnie myślę. Myślę, że ten kraj znajduje się w takich duchowych kleszczach. Myślę, że tutaj, jak nigdzie, doświadczamy oporu wobec Ewangelii. Głosimy Ewangelię, a wydaje się, jakbyśmy rzucali grochem o ścianę. To tutaj jest niechęć wobec ewangelicznie wierzących chrześcijan. To tutaj jest niesamowite bałwochwalstwo. I to tutaj, od jakiegoś czasu już wybitnie, jest kult jednostki. Ja pamiętam, jak to w tym czasie, nie chcę tutaj mówić może dokładnie, a co tam? Kiedy w tym nasz kraj przeżywał tak bardzo mocno żałobę po śmierci Jana Pawła II, nasz zbór, budynek naszego zboru mieści się blisko w Warszawie ulicy, blisko Alei Jana Pawła II. W całym chyba naszym kraju była ona znana, dlatego że stała się najdłuższym czy największym w świecie pomnikiem. Na całej jej długości były rozłożone świeczki. świeczki, ludzie przychodzili i kładli świeczki. I w jakimś tam sensie byliśmy oburzeni, my ludzie wierzący byliśmy tym oburzeni i myśleliśmy sobie, gdybyśmy tam poszli na tę ulicę i byśmy zaczęli krzyczeć coś złego przeciwko Jezusowi, nikt by nas nie ruszył, nikt by nam nic nie powiedział. Ale gdybyśmy choćby jedno słowo powiedzieli przeciwko Janowi Pawłowi II, oj, podejrzewam, żebyśmy nie uszli stamtąd z życiem. Że te świeczki zamieniłyby się w taki niewielki stosik, a my byśmy tam poczuli, jak nam palą się buty i spodnie. Także widać, że żyjemy w kraju, który w jakiś sposób jest w kleszczach duchowej presji. Pod presją, która próbuje niszczyć w nas tą Bożą nadzieję i Boże życie. Ten świat, który jest wokół nas, próbuje przeniknąć do Kościoła i próbuje Kościół upodobnić do świata, który jest na zewnątrz nas. Ale wiecie co? Ja nie wiem, czy ja zdążę dzisiaj te dwa listy omówić. Wybaczcie, jeśli nie zdążę. A jak będziecie chcieli, to mogę mówić i 3 godziny. To zobaczymy. Mieszkanie. Chciałbym powiedzieć, że jest tu pewne ciekawe słowo związane, które Jezus przez usta Jana kieruje na określenie wierzących przebywających w Pergamonie. Mówi do nich, wiem, gdzie mieszkasz. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe słowo greckie, ale zanim o nim powiem, chcę zwrócić uwagę, że kiedy czytamy list Piotra, na przykład pierwszy list Piotra, to co najmniej w 2 miejscach znajdujemy tam określenie chrześcijan w zupełnie inny sposób. Ten list apostoła Piotra kierowany jest do wychodźców, albo gdzie indziej w 2 rozdziale do pielgrzymów, a więc do ludzi, którzy są w drodze, do ludzi, którzy mają to głębokie poczucie, że nie są związani z tym miejscem, po którym chodzą, że oni są tutaj tylko tymczasowo, że ich ojczyzna jest gdzieś zupełnie indziej. Ale kiedy Jan mówi do Pergamonu, mówiąc w imieniu Jezusa, wiem, gdzie mieszkasz. Używa słowa katoikein, mieszkać. A to znaczy osiedlić się, ostać na stałe. Przedstawia miejsce stałego zamieszkania. Mówi o tym, żeby zapuścić korzenie. Mówi o zadomowieniu się w jakimś jednym miejscu na zawsze. A więc zupełnie coś innego mówi do tych ludzi. Wiem, gdzie mieszkasz, jesteś zakorzeniony. I wiecie, kiedy pewien z komentatorów na ten temat się wypowiedział, powiedział coś takiego. Bóg jakby stwierdza na nowo to swoje powołanie, jakie ma dla tych uczniów swoich w Pergamonie. I mówi im, ja wiem, gdzie was zakorzeniłem. Można by było powiedzieć, to, że tu mieszkacie, to jest wasza misja. To jest wasze powołanie. Nie jesteście tu przypadkowo. Nie jesteście obywatelami tego kraju przypadkowo. To nie przypadek, że tutaj mieszkacie, że tutaj jesteście zakorzenieni. Traktujcie to jako miejsce stałego waszego pobytu. Bo ja tu was zostawiłem z pewnym zadaniem, z pewną misją. Chcę, żebyście wytrwali na tym miejscu. Rozumiem te okoliczności, w których żyjecie. Wiem, przez co przechodzicie, ale chcę, żebyście byli tutaj mieszkańcami, zakorzenionymi, na stałe, bo mam dla was misję do spełnienia. I wiecie, kiedy myślę o tym zakorzenieniu, o tym, że to Bóg nas tu postawił w tym kraju, że to Bóg nas tutaj zasadził, i chcę, żebyśmy tutaj trwali, to myślę sobie o tym, że to pokazuje nam pewną ważną chrześcijańską zasadę życia. Że tą zasadą chrześcijańskiego życia nie jest ucieczka przed trudnościami, ale ich przezwyciężanie przez wierne trwanie na swoim miejscu, na swoim posterunku. Często jest łatwiej być wiernym, wierzącym człowiekiem gdzie indziej. Tam, gdzie są lepsze okoliczności, gdzie są lepsi ludzie, gdzie w ogóle wszystko jest lepsze. I kiedy myślę o tym, że dzisiaj ludzie wierzący właśnie tą kierują się zasadą, że idę tam, gdzie jest mi lepiej, to myślę sobie, że zdradzają tę chrześcijańską zasadę, która mówi nam, tam gdzie jesteś, tam cię postawił Bóg i chcę, żebyś tam był na dobre i na złe. Łatwiej jest uciec od problemów, zamiast je rozwiązać, zamiast je przezwyciężyć. Łatwiej jest uciec, niż przechodzić przez trudności. Łatwiej jest znaleźć lepszy zbór, łatwiej jest znaleźć lepszą żonę, łatwiej jest znaleźć nową rodzinę i inny kraj. Nie wszyscy mówią, że łatwiej jest znaleźć lepszą żonę. Zgadzam się, ja też tak mówię. Ale czasami tak jest. Tak ludzie myślą, że jest łatwiej pójść gdzie indziej, gdzie wydaje się, że jest lepiej. Trawa na trawniku obok zawsze wydaje się bardziej zielona. Ale Bóg mówi do nas, zasadą chrześcijańskiego życia jest trwanie na miejscu, po którym postawił nas Bóg. Mamy przetrwać trudności, mamy przetrwać kłopoty, mamy przetrwać presję, ale mamy zostać tam, gdzie jesteśmy, bo to jest Boża misja dla nas. I wiecie, kiedy myślę o dzisiejszych chrześcijanach, to często myślę sobie, że my częściej jesteśmy impulsywni i działamy pod wpływem impulsu, niż działamy pod wpływem refleksji, przemyśleń. Jest impuls i my na to reagujemy, a nie myślimy, nie zastanawiamy się, nie ważymy decyzji, tylko reagujemy na impuls. I cała kultura, która nas otacza dzisiaj, uczy nas takiego impulsywnego działania. Ja nie wiem, ilu z was ma komputery w domu, ilu z was ma dzieci, ale nie wiem, czy wy sami i czy wasze dzieci grają na komputerach w gry komputerowe. Ja mówię do tych, którzy mają i którzy może grają. To jest forma uczenia ludzi działania według impulsów albo na bazie impulsu, a nie refleksji. Bo gry komputerowe, które dzisiaj są najpowszechniejszą formą rozrywki, uczą nas tego, że jeśli zobaczysz impuls, musisz jak najszybciej zareagować. I nie tyle refleksja się liczy, co refleks. Nie tyle myślenie, co reakcja. Tak właśnie jest. Widzisz przeciwnika, strzelasz. Widzisz drzwi zamknięte, otwierasz. Nie myślisz, nie zastanawiasz się, po prostu reagujesz impulsywnie. I tak wielu chrześcijan i wielu ludzi reaguje dzisiaj na różne rzeczy. Nawet my czasami, myślę, takimi ludźmi jesteśmy, kiedy szczerze na siebie patrzymy. Coś nas denerwuje, to wyrzucamy. Ktoś nas denerwuje, to się na niego rzucamy. Coś nam nie wychodzi, to po prostu to porzucamy. Reagujemy impulsywnie, nie zastanawiamy się. Po prostu nie ma w nas głębokiej refleksji. Impuls, reakcja, impuls, reakcja. Jest mi niedobrze, to idę tam, gdzie mi będzie dobrze. Wielu ludzi tak właśnie dzisiaj postępuje i tak właśnie dzisiaj działa. A Bóg mówi do zboru w Pergamonie. Ja wiem, gdzie was postawiłem. Ja wiem, gdzie jest wasze mieszkanie. Ja chcę, żebyście o to miasto dbali, w tym mieście żyli, o to miasto się troszczyli. To jest wasza misja. Tu was postawiłem specjalnie. To nie przypadek. Chcę, żebyście byli tu zakorzenieni. Pamiętamy to słowo z proroka Jeremiasza, który to Jeremiasz mówi do ludzi, którzy zostali wywiezieni do Babilonu, aby budowali tam domy, zakładali winnice, aby tam zakładali rodziny i troszczyli się o dobro tych miast, bo tam ich postawił Bóg i tam będzie im błogosławił. Tu, gdzie żyjemy, choć ten kraj jest w takich duchowych kleszczach, chociaż często jest dla nas niewygodny, to jest miejsce naszej misji, naszego działania. Ten zbór, w którym jesteś, to jest miejsce twojej misji, twojego działania. Tam masz zostać zakorzeniony. Twoja rodzina dokładnie tak samo jest miejscem twojego zakorzenienia, stałego twojego pobytu. Nie możesz go zmieniać. Bóg ciebie tam posadził i chce, żebyś tam był do końca. Ja myślę, że gdybyśmy wzięli jakąś roślinę i co chwilę ją przesadzali z donniczki do donniczki, to prawdopodobnie ona nigdy by nie wydała żadnego owocu. Tylko drzewo, które raz zakorzenione jest i nieprzesadzane, najczęściej po kilku latach bezowocnych zaczyna wydawać owoce. To jest twoje miejsce, gdzie masz być. Ten zbór, ta rodzina, ten kraj, to jest twoje miejsce. Ktoś ma komórkę włączoną, a tutaj mi pyka z tyłu. Wiecie, kiedy czytałem ten list do Pergamonu, i to, co jest napisane w 13 wierszu po tym, co powiedziałem na temat mieszkania. I zwróciłem uwagę na to, że Jan pisze tutaj w czasie przeszłym, a jednak trzymasz się mocno mojego imienia, nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Jan odnosi się do jakichś wydarzeń z przeszłości, do czegoś, co się zdarzyło w historii tego zboru. I kiedy myślałem o tym zwrocie dotyczącym przeszłości, wtedy sobie pomyślałem, że kto wie, czy ten list Jan nie pisał, nie posyłał do nowego pokolenia chrześcijan, do nowego pokolenia wierzących, do ludzi, którzy znali swoją historię, którzy wiedzieli, co się stało w przeszłości, którzy pamiętali Antypasa, słyszeli o nim, może nawet legendy o nim słyszeli, ale słyszeli, że on dla wiary, z powodu wiary oddał swoje życie. Oni znali to stare pokolenie ludzi wierzących, którzy może musieli stanąć przed tym posągiem cesarza i wyznać: Pan mój, Bóg mój, ale się nie zaparli wiary. Ci ludzie zdawali sobie sprawę z tej chwalebnej przeszłości, ale może byli nowym pokoleniem. Nowym pokoleniem wierzących, którzy stali w obliczu presji, której doświadczali ich ojcowie. Którzy stali w obliczu kompromisów, do których ich zachęcał świat, który na nich wywierał presję. I oto Bóg do nich kieruje słowo, żeby spojrzeli wstecz, żeby popatrzyli na przeszłość. I mówi, to była chwalebna przeszłość. To w związku z nią, mógłbym powiedzieć, honoruję was jeszcze. Spójrzcie na tę przeszłość, na waszych ojców. Oni zdali egzamin. Ale co będzie z nowym pokoleniem? Co będzie z tym nowym pokoleniem ludzi wierzących? Ci ojcowie przezwyciężyli trudności, ale co będzie z nowym pokoleniem? Czy zachowają wiarę? Czy będą wierni? Czy nie pójdą na kompromis? I wiecie, kiedy myślę o tym pokoleniu, które tam, tym nowym pokoleniu w Pergamonie, które może pamiętało przeszłość chwalebną swojego Kościoła, myślę sobie także o nas. I myślę o naszych ojcach wierzy. To, co powiedziałem też wczoraj. Wydaje mi się, że jesteśmy kolejnym pokoleniem, które stoi w obliczu jakiegoś testu, sprawdzianu wiary. I Bóg pyta nas dzisiaj, czy jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom, przed którymi stoimy. Mamy swoją bitwę do stoczenia w tym kraju, w którym postawił nas Bóg, i to nie jest przypadek. Mamy test do przejścia. Ci ludzie w Pergamonie wiedzieli, że jeśli powiedzą Bogu tak, to będzie może oznaczało ich fizyczną śmierć. Ale kiedyby powiedzieli cesarzowi tak, to by im oznaczało duchową śmierć. Oni stali przed wyzwaniem. Co wybrać? Być wiernym Bogu, czy Bogu być niewiernym? Być wiernym Bogu, czy pójść za presją tego świata? To był test. Test ich wierności, test ich wiary. Tak samo jak nasz. I my dzisiaj stoimy przed takim testem. To pokolenie naszych ojców, którzy nam zwiastowali Ewangelię, oni dochodzą do końca i mówimy o nich, oni stoczyli dobry bój wiary, biegu dokonali, biegu dokonują, ale co z nami? Ja bym chciał, żebyśmy stanęli razem. Chciałbym, żebyśmy wszyscy wzięli się w garść, tak po chrześcijańsku. Chciałbym, żebyśmy wzmocnili naszą wiarę, żebyśmy wzięli na siebie całą Bożą zbroję. Przygotowali się do walki. I co zrobili? Jak się dzisiaj modnie mówi, pewnie znowu kogoś obrażę, ale to nie szkodzi. I dokopali złemu. Amen? Kiedyś pamiętam, byłem na pewnej konferencji i znowu rozmawiałem z jakimś bratem, który wydawał się być bardzo spokojny, ale jak wychodził za kazalnicę, zaczął używać i rąk, i nóg i mówi: jak wezmę tego szatana, jak mu... To nie jest takie proste, tak by się czasami chciało wziąć, ale to tak prosto nie jest. Niemniej jednak, kiedy stoimy razem, kiedy walczymy o to, by przejść wspólnie, pozytywnie przez ten test wierności, kiedy stajemy obok siebie razem, jesteśmy zdolni dokopać złemu. Jesteśmy zdolni, nie w oparciu o naszą moc, nie w oparciu o naszą siłę, ale przez tego, który jest pośród nas, który jest z nami i który jest tym, który ma władzę miecza. W władzę nad życiem i śmiercią, który jest prawdziwym Panem. Wiecie, w tym Pergamonie Antypas został określony świadkiem wiernym. Świadek wierny. To zaszczytny tytuł. To było coś niesamowitego. Nazwa, to, że Jezus nazywa go swoim wiernym świadkiem, to znaczy, że nadaje mu jakiś tytuł honorowy. Świadek to bardzo często męczennik, człowiek, który swoje świadectwo podpisuje swoim życiem, swoim cierpieniem. Jezus nazywa tego Antypasa świadkiem wiernym. Ja myślę, że to określenie dotyczyło całego pokolenia tego Antypasa. To znaczy, że tamci ojcowie w wierze okazali się wiernymi świadkami i dlatego mają takie zaszczytne miano. To są świadkowie wierni, którzy zwycięsko przeszli przez swoje chrześcijańskie życie i można by było powiedzieć, z tego powodu zostali przez Boga uhonorowani. Ale chcę wam coś powiedzieć. Tak jak na zbawienie nikt z nas nie zasłużył i nie zasłuży. Ono jest dane nam darmo. Tak na te tytuły honorowe od Boga trzeba sobie, przepraszam bardzo, zasłużyć. Trzeba na to sobie zasłużyć. Antypas na to zasłużył. To pokolenie Antypasa zasłużyło na to, by ich określono wiernymi świadkami Jezusa Chrystusa. Ale co jest z nami? Jak nas nazwą, kiedy my będziemy stąd odchodzić? Gdzie my będziemy, kiedy będziemy stąd odchodzić? Kiedy myślimy o chrześcijaństwie, to nie myślimy o tym, że to jest bieg na 100 metrów. To nie byłoby takie trudne. To jest bieg, to jest maraton. Tu trzeba przebiec cały dystans życia. To nie jest proste. Świat wywiera na nas presję. Świat mówi, daj sobie spokój, tam będzie lepiej. Zobacz, ile bóstw przed tobą. Jakie możliwości. Tyle dróg. Ale mieć to zaszczytne imię, świadek wierny, to przywilej, który każdy z nas może zdobyć jakością swojego życia. Tym, jaki jesteś. Ale przejdźmy do tego, co tam w tym zborze było złe. Do zwiedzenia w zborze w Pergamonie. Zanim to jednak o tym powiem, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak zaczyna o tym mówić Jezus. Lecz mam ci nieco za złe. Wiecie, co on tam dalej pisze? Pisze o bałwochwalstwie i mówi o nierządzie. A mówi, mam ci nieco za złe. No jak ja bym miał tam coś powiedzieć na temat bałwochwalstwa i nierządu, to ja bym chyba najcięższą broń wyjął z kieszeni i zaczął walić tam wszystkich równo po głowach i przejeżdżałbym walcem po całym tym zborze. Ale Pan Jezus mówi, mam ci nieco za złe. Oczywiście nie bagatelizuję tej sprawy, ale myślę, że bierze pod uwagę okoliczności, w których żyją, w których mieszkają i mówi do nich, ja was rozumiem, ja wiem, gdzie mieszkacie, ja rozumiem tę presję, tę całą sytuację, w której jesteście. Wiem, przez co przeszli wasi ojcowie. Wiem, że to jest straszne wyrzeczenie i straszna ofiara. To nic prostego zostać spalonym czy usmażonym. Ale mam wam za złe. Mam wam za złe, że nie jesteście wierni. Nieco za złe, że nie jesteście tacy wierni jak oni. Chcę, żebyście przywrócili tę wierność, która była tak bardzo charakterystyczna dla Pergamonu. On nie lekceważy bałwochwalstwa. On nie lekceważy nierządu, ale rozumie okoliczności, w których żyją ci ludzie i tę presję, której byli i są poddawani. Bóg rozumie. I myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Kiedy chcemy kogoś napominać, musimy rozumieć tych ludzi. Musimy starać się rozumieć tych ludzi, których napominamy. Nie wolno nam wsiąść w walec i pojechać wszystkich równo z góry do dołu. Bo w tym zborze to tylko część ludzi była zwiedzona, a reszta była ludźmi wiernymi Bogu. Nie można wszystkich traktować tak samo. Ja pamiętam, jak kiedyś do mnie Bóg przemówił, kiedy w piątek na nabożeństwie wygłosiłem takie soczyste, krwiste kazanie. Ja pamiętam, jak się wtedy poczułem. W piątek to jest dodatkowe nasze nabożeństwo. I przychodzą ludzie, którzy są naprawdę chętni przychodzić w każdy dzień tygodnia, byle być tylko z Panem. A ja stanąłem i zacząłem walić do zboru. I zszedłem stamtąd i wtedy sobie pomyślałem, co ja zrobiłem? Do kogo ja mówię? Czemu ja uderzam w tych ludzi, którzy są wierni, którzy są oddani, którzy chcą Pana i którzy tutaj przychodzą, bo chcą Pana? Mów to w niedzielę, chłopie, wtedy, kiedy są ci, do których chcesz powiedzieć. I wtedy powiedziałem, no tak, rzeczywiście, muszę zmienić moją postawę. W piątki mówię, jak to wspaniale, jak to cudownie. A w niedzielę, jak trzeba, to mówię prawdę. Taką, która wchodzi w pięty. I wtedy mówię, ale wiem, że nie do wszystkich jest to mowa. Ale siostro, do ciebie, bracie, do ciebie i tak dalej. Nie, aż tak nie mówię. Chciałbym, ale aż tyle odwagi nie mam. Niemniej jednak Jezus, kiedy napomina, rozumie. Rozumie naszą sytuację. Rozumie ciężkie, trudne wybory. Ale nie omieszkuje powiedzieć nam prawdy. I mówi do tych ludzi w Pergamonie, że poszli za błędem Balaama, że poszli za nauką Nikolaitów. Co było podstępem Balaama wobec Izraelitów i co było charakterystyczną cechą nauki Nikolaitów? Podstęp Balaama wobec Izraelitów polegał na tym, że wmówił im, iż jest możliwe trzymanie się prawdziwego Boga, a jednocześnie prowadzenie niemoralnego życia i oddawanie czci wszelkim fałszywym bóstwom. Możemy o tym przeczytać w 4 Księdze Mojżeszowej w 25 rozdziale, a wcześniej widzimy też Balaama w 22 do 24 rozdziału. W tej samej księdze 4 Mojżeszowej. On próbował powiedzieć Izraelitom, że jest możliwe wierzyć w Boga jednego, jedynego, a jednocześnie żyć niemoralnie, w niezgodzie z Bożym przykazaniem, a nawet oddawać cześć innym bóstwom. Mówił, że jest możliwy flirt między Bogiem a światem, między Bogiem a grzechem. Może wydawało się Balaamowi, że Bóg jest na tyle dobry, że niezależnie od tego, co robimy, jak żyjemy, On nas zawsze kocha i nas w żaden sposób nie skrzywdzi. Mógł przytoczyć przykład z własnego życia, kiedy co sam planował coś złego wobec Izraela, ale jakoś tak cudownie Bóg to zło, które on planował, zamienił w dobro. I nic mu Bóg nie zrobił. I może sobie myślał, no zobaczcie, no ja tu taką rzecz planowałem, taką intrygę chciałem tutaj zrealizować, a Bóg mnie nie ukarał, a jeszcze to wykorzystał na dobre. Ja tak się czasami zastanawiam, czy my ludzie wierzący w ten sposób nie postępujemy. Czytamy list do Rzymian, 8 rozdział, a Pan Bóg działa we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. We wszystkim. Wszystkim. Wszystko znaczy wszystko. I dobro, i zło. A więc cokolwiek robi, to nie ma żadnej sprawy. On i tak to wykorzysta ku dobremu. Jest w tym słowie jakieś pocieszenie. Dla tych, którzy upadli, pokutują. Nie martw się. Pan Bóg nawet twój upadek w jakiś sposób może wykorzystać, by coś w tobie odnowić. Ale to nie znaczy, że cokolwiek robisz, czy to będzie dobre, czy złe, Bogu się podoba to. I Bóg to akceptuje. Bóg jest miłością, Bóg jest miłosierny, ale dla pokutujących grzeszników, a nie dla ludzi uwikłanych w grzech. Bóg jest miłosierny, Bóg jest miłością dla pokutujących grzeszników, kocha grzesznika, ale jeśli ten grzech w grzeszniku zostanie aż do końca życia tego grzesznika, to mogę wam powiedzieć, że nie będzie miłosierdzia, że będzie potępienie, że będzie sąd i jasny wyrok. I nic więcej. Bóg jest miłosierny, jest dobrotliwy, ma miłość dla pokutującego grzesznika. Bóg jest święty, a to znaczy inny. Inny niż wszystko, co go otacza. Bóg jest święty i my mamy być święci, to znaczy inni. Inni niż świat, który nas otacza. Inni od tego, co ten świat próbuje w nas wtłoczyć jako sposób myślenia, jako sposób życia. To samo głosili Nikolaici. Oni mówili, że nie ma różnicy między pogańskim sposobem życia z pogańską moralnością, a chrześcijańskim sposobem życia i chrześcijańską moralnością. To znaczy, że można wierzyć w Boga, a nawet to wystarczy, że wyznasz Boga, że wyznasz Jezusa Chrystusa swoim Panem i w sercu w Niego uwierzysz, to wtedy twoje życie nie ma znaczenia. Czy jesteś grzeszny, czy nie, w duchu jesteś usprawiedliwiony, na wieki bezpieczny. Żyj jak chcesz, ale masz wiarę i to ci wystarczy. Poznałeś Boga i to jest to, co daje ci zbawienie. To jest jedna z tych rzeczy, której ludzie złudnie dzisiaj ulegają, a niektórzy w ten sposób próbują nawet głosić Ewangelię. Pewna organizacja, która prowadzi ludzi do zbawienia w bardzo prosty sposób, zrób jedno, drugie, trzecie i czwarte, mówi, przejdziesz te cztery kroki i wszystko jest w porządku. Już jest tak twoje imię w niebie wpisane. I nie jest ważne, co później się dzieje, raz zbawiony, na wieki zbawiony, zawsze bezpiecznie. Ale to słowo tak nie mówi. Za zbawieniem, za nowym życiem idzie nowa jakość życia. Nie możesz mieszać królestwa ciemności z królestwem światłości. Nie ma flirtu między Bogiem a grzechem. Nie ma powiązania. Bóg jest miłością i On w miłości potrafi wszystko zrobić. Ale tę miłość okazuje, która wszystko może wobec pokutujących grzeszników. I to jest teraz czas na przerwę. 10 minut, dobrze? 10 minut. 15? 15, dobrze.